Może małe i duże.
Lublin między wojnami, z kronik Policji Państwowej. Takim oto szlakiem po Lublinie będziemy podążać za naszą przewodniczką Joanną Schmidt.
Natomiast my, drodzy Państwo, minąwszy w tej chwili fontannę, która stoi w miejscu dawnej wieży ciśnień, która była jednym z symboli tej części miasta, chociaż w dwudziestoleciu międzywojennym już wody nie dostarczała, bo była po prostu nie wystarczała, była za mała na dość spory już wtedy Lublin, udamy się do miejsca, gdzie skromną pannę służącą spotkała bardzo niemiła historia. Zapraszam.
Tych historii będzie naprawdę, naprawdę sporo. Historii pełnych tajemnicy, anegdoty, dowcipu, ale też i tych kronik kryminalnych. Jarosław Gołofit dzisiejszy program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Ruszamy.
A my w tej chwili, drodzy Państwo, powolutku będziemy szli do miejsca, gdzie staraniem Policji Państwowej wszyscy przestępcy prędzej czy później trafiali. Zapraszam.
Nasz dzisiejszy spacer Lublin między wojnami z kronik Policji Państwowej będziemy odbywać szlakiem podróży małych i dużych. Oczywiście to dla wielu duża, a dla innych mała podróż po naszym mieście, po Lublinie. Będziemy podążać za naszą przewodniczką Joanną Schmidt. Będziemy między innymi na Zamku Lubelskim. Przejdziemy się także ulicą Lubartowską, która może nie jest tak miejscem popularnym dla turystów jak Stare Miasto, ale jest bardzo klimatyczna i tam też będziemy zaglądać do podwórek, o których między innymi Magda Grydniewska w swoim materiale dźwiękowym mówiła, drodzy Państwo. Wspomnimy oczywiście o dwudziestoleciu międzywojennym. Będziemy także, drodzy Państwo, przy Pałacu Potockich, przy ulicy Zielonej, a także miniemy miejsce, gdzie był dawny targ przy ulicy Świętodulskiej. Będziemy także przy krakowskim Przedmieściu. Oczywiście wszystkie te miejsca będziemy odwiedzać pod kątem historii kryminalnych i z pewnością wierzę, że będzie także i to dla Państwa spacer pełen odkryć i to jak i dla słuchaczy z regionu, jak i mieszkańców naszego miasta. Ale zaczniemy w miejscu, do którego zabrała nas nasza przewodniczka, pani Joanna Schmidt, a grupa była zacna, bo proszę sobie wyobrazić, że wśród zwiedzających był także pies.
Wszyscy? Psisko jest, ale psisko się gdzieś wyrwało do przodu, więc panie są, dobra. To zakładamy, że wszyscy. Drodzy Państwo, w czasach, o jakich mówimy, miejsce bardzo popularne w Lublinie. Popularne i wśród biednych, uczniów, i wśród studentów, którym, jak wiadomo, się nie przelewa, no bo przecież niby nauka najważniejsza, ale żyć trzeba. I wśród adwokatów, którzy przegrali najważniejszą sprawę w życiu, im się kiepsko wiedzie. I wśród artystów, których, prawda, nikt nie docenia i nie sprzedają swoich prac. W Lublinie było znane jako lokal u ojca Grudnia. Co ciekawe, ojciec Grudzień wcale nie był zakonnikiem, miał na nazwisko Grudniewski i stąd pewnie przydomek. Natomiast nazywany był ojcem, ponieważ był takim dobrym tatusiem dla wszystkich swoich stałych klientów. Tutaj można mieć było wieczny kredyt, który był praktycznie nigdy niespłacalny, a już przynajmniej nie w gotówce. Tutaj można się było najeść za darmo, a jeżeli nie najeść, to przynajmniej zagrzać jakąś herbatą. I wszyscy generalnie wiedzieli, że jak się kasy nie ma, to u ojca Grudnia zawsze się coś zje i można jeszcze znajomych spotkać. Więc problemu nie było. Ojciec Grudzień oczywiście jakoś sobie radził, natomiast no raz na jakiś czas się okazywało, że nawet jemu budżet się nie to, że się nie domyka, nawet się nie zbliża do domknięcia. No i trzeba było wtedy jakoś te, prawda, zaległości pościągać. No to ojciec Grudzień rozpuszczał wieści, że będzie ściągał należności. No, coś trzeba było wykombinować, drodzy Państwo, no bo wiadomo, prawda, jak kasy nie ma, no to jak spłacić długi. Natomiast, jako że Lublinianie kreatywni byli od zawsze, to się skrzyknęli. Artyści namalowali ojcu Grudniowi, prawda, piękne pejzaże lubelskie na ścianach. Wieczni bezrobotni przygnali swoje kobity, co by okna umyły i podłogi wyszorowały. Uczniowie, że tak powiem, sprzątnęli przed lokalem. I jakoś to sobie dalej funkcjonowało. Więc generalnie bez pieniędzy też można było zaległości się pozbyć. Natomiast jak sam lokal wyglądał? Powiedzielibyśmy jak każdy lokal w tamtych czasach. Kredens, przed kredensem obity blachą bar, na kredensie kilka butelek po piwie. Znaczyło to tyle, że lokal ma pozwolenie na wyszynk alkoholi tych niskoprocentowych. Tak jak dzisiaj wiemy, no można mieć pozwolenie na sprzedaż piwa, a niekoniecznie na sprzedaż alkoholi tych mocniejszych. I tak było u ojca Grudnia. Natomiast lokal był o tyle charakterystyczny, że kawę podawano nie w filiżankach, jak to wtedy bywało, nie w szklankach, jak to bywało przez wiele lat, trochę później i w kolejnym systemie, który mieliśmy w naszym kraju, z tymi ohydnymi, ciepłymi zawsze koszyczkami. Jak można było z tego pić, Matko Boska. Tylko, drodzy Państwo, nie w kubkach, jak to się teraz czasami zdarza, tylko, drodzy Państwo, w takich kafeterkach, które wiemy, jak to wygląda. Można, jak się nie ma ekspresu, można postawić na gazie i robi za ekspres. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, jako że to jest metalowe, no, że pić z tego ciężko, no ale się da, prawda? No jak ktoś lubi, kto komu zabroni. Oczywiście, jak ktoś wszedł do lokalu, no to co widział? No widział gości siedzących nad tymi kawiarkami. No okej, no Boże Święty, taki zwyczaj. Ale jakby, drodzy Państwo, jakiś klient albo na przykład inspektor urzędu podatkowego, jak wtedy nazywano skarbówkę, do takiej kafeterki zajrzał, to by zobaczył płyn. Ale ani zapachem, ani kolorem kawy nie przypominający, drodzy Państwo. Ojciec Grudzień radził sobie w ten sposób, obchodząc przepisy akcyzowe, stałym klientom w kafeterkach serwował napoje wyskokowe. Na pierwszy rzut oka nie widać, co piją, nie? No właśnie, a ponieważ akcyza na sprzedaż tych trunków mocniejszych na pewno była dużo droższa, tak jak jest dzisiaj, niż na sprzedaż wyszynk piwa, to też trzeba sobie było radzić. Ojciec Grudzień kreatywny był.
My oczywiście będziemy nie tylko przy tym lokalu Ojca Grudnia, który mieścił się tak naprawdę, ale teraz tam też jest pewien znany lokal przy Placu Wolności w Lublinie, ale będziemy także w kawiarni, jak również i kawiarni o cukierni Semadenich. Tam zabierze nas oczywiście nasza przewodniczka Joanna Schmidt, ale drodzy Państwo, uliczkę obok od Placu Wolności mamy taką ulicę dopiero od kilku lat, bo od 2018 roku, a było to wskutek oddolnej inicjatywy społecznej, która zebrała 1500 podpisów, aby odsłonić pamiątkową tablicę poświęconą pewnej osobie. O tę osobę właśnie będziemy Państwa pytać. A także nadano jego imię krótkiej ulicy w pobliżu lubelskiego ratusza, właśnie w pobliżu także Placu Wolności. Czy wiedzą Państwo, o kim mowa? Kogo historię tak naprawdę teraz opisuje nam przewodniczka?
W dwudziestoleciu międzywojennym i na początku II wojny światowej, w tym w magistracie, w ratuszu, był woźnym. No funkcja dość niska, natomiast niezbędna. 9 września 1939 roku, kiedy na Lublin spadło najwięcej bomb z początku wojny, wtedy został zniszczony magistrat, wtedy została zniszczona katedra, wtedy została zniszczona poczta, do tego tematu jeszcze wrócę. Jedna z bomb spadła na budynek ratusza. Co ciekawe, bomba nie wybuchła. I ta bomba spadła, prawda? Był wtedy w pracy, to był normalny dzień pracy. Wyniósł tą bombę przed ratusz, przed schody ratusza, żeby to nie wybuchła w budynku. I przed tym ratuszem z tą bombą zmarł na zawał. I zachowały się zdjęcia, kiedy ten człowiek leży, już nieżyjący, prawda, z tą bombą lotniczą w objęciach. Bomba w ogóle nie wybuchła ani w ratuszu, ani, że tak powiem, przed nim. Natomiast woźny już tego nie przeżył, bo po prostu serce nie wytrzymało.
Chyba tak naprawdę najsłynniejszy, bohaterski polski woźny, lubelski woźny. Czy znają Państwo jego imię i nazwisko? Bo przecież to imię i nazwisko nosi właśnie ta króciutka ulica w Lublinie. 81 743 7383, a także 801 50 10 22. Pojedźmy do lasu, do gór. Tak naprawdę teraz już trwają powroty i z lasów, i z gór, i z ferii, jeśli chodzi o nasze województwo lubelskie. Dlatego wybraliśmy się na spacer po Lublinie. Pytałam Państwa o polskiego woźnego, który to bohaterskim wyniesieniem nie wybuchu podczas niemieckiego nalotu na Lublin i uratowaniem życia wielu osób wsławił się, aż uzyskał tytuł swojej ulicy w Lublinie. Panie Rafale, o kim mowa?
Chodzi o pana Jana Gilasa.
Oczywiście, że tak. To jest nazwisko, które tak naprawdę w ostatnich latach troszeczkę powraca na karty naszej lubelskiej historii. To nie było nazwisko, które między innymi gdzieś tam na lekcjach historii także było wymieniane podczas różnego rodzaju informacji związanych z II wojną światową w Lublinie. Rzeczywiście to dobrze, że takie nazwisko powraca. To dobrze, że mamy już tę inicjatywę społeczną, która to między innymi poświęcała poświęcono mu tablicę już mogła pokazać szerszej publiczności, w tym także i turystom. No i mamy również tą króciutką ulicę w pobliżu lubelskiego ratusza, to jest boczna gałąź krakowskiego przedmieścia i tam właśnie także te historie możemy wspominać. Panu ta postać jest znana, a skąd?
Ja tak naprawdę uczestniczyłem w spacerze i bardzo polecam uczestniczyć w takich spacerach, które organizuje Centrum Inspiracji Turystycznej, bo tam można dowiedzieć się właśnie takich ciekawostek.
Oczywiście, że tak. My Państwa też zachęcamy, aby wybierać się na te wszystkie spacery. Swoją drogą warto śledzić to, co dzieje się na Facebooku Centrum Inspiracji Turystycznej. Tam zawsze te informacje mają Państwo pod ręką, mają Państwo szczegółowy opis, jak to jest poznawać ten Lublin z przewodnikiem, bo my przecież w trakcie naszych audycji Podróży Małych i Dużych jesteśmy już na którymś tam z kolei takim spacerze i to dla nas też jest szalenie odkrywcze poznawanie zupełnie innej strony Lublina. Cieszę się, że się panu podobało. Nie zmarzł pan?
Pogoda nie sprzyjała, natomiast pani przewodnik na tyle gorącą atmosferę prowadziła, że udało się przetrwać do końca.
Zwłaszcza, że ona przetrwała w tym epokowym stroju, prawda? Policjantki z dwudziestolecia międzywojennego, więc my też nie mogliśmy absolutnie narzekać. Trzeba było zacierać ręce, tupać nogami i wędrować. Zapraszam Państwa na dalszą część oczywiście tej wędrówki. Dziękuję bardzo Pani Rafale i w takim razie do zobaczenia na kolejnym spacerze.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie całe radio i wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy bardzo i powracamy do głosu naszej przewodniczki niezmordowanej, jak Państwo słyszą, i w tym opowiadaniu, i także oczywiście wniesieniu tych niesamowitych historii i zagrzewaniu niemalże do takiej przewodnickiej walki wszystkich tych, którzy wędrowali, żeby absolutnie nie zostawali z tyłu, nie marźli, tylko zwiedzali. Nie spać, zwiedzać, to było podstawowe hasło naszej przewodniczki, pani Joanny Szmit. I oczywiście potwierdzenie słów, które teraz wypowiedział nasz słuchacz, pan Rafał z Lublina. Tak jest, drodzy Państwo, chodzi o Jana Gilasa.
Ulica poprzednia, którą tak tylko minęliśmy, od kilku lat nosi nowe imię, nosi nowego patrona. Tymże patronem jest pan Jan Gilas.
Wierzę, że Państwo zapamiętają to imię i nazwisko. Jan Gilas, polski woźny, sławny bohater tak naprawdę już teraz i to nasz lubelski. A skoro troszeczkę marzniemy, to może warto zahaczyć o jakąś kawiarnię z gorącą kawą, o jakąś cukiernię. Niestety teraz współcześnie, w tym Lublinie XXI wieku, tam już takiej kawiarni i takiej cukierni nie ma, ale w dwudziestoleciu międzywojennym była.
A, my tam! Dobra. I zapraszam Państwa tutaj, drodzy Państwo. Natomiast od lat 60. wieku XIX najpierw kawiarnia, później kawiarnio-cukiernia założona przez braci Semadenich. Rodzina Semadenich, rodzina o korzeniach, jak słyszymy po nazwisku, włoskich, pojawiła się w tej części Europy już w latach 40. wieku XIX, kiedy to ojciec, wykształcony cukiernik, założył cukiernię w Warszawie. Po mniej więcej 20 latach jego synowie, prawda, postanowili założyć cukiernię, ale w drugim co do wielkości i ważności mieście Królestwa Polskiego, no czyli w Lublinie. Przyjechali tutaj, kupili ten lokal i tutaj założyli, tak jak wspomniała, początkowo kawiarnię, później kawiarnię o cukiernię. Dzisiaj te pojęcia są używane wymiennie, no bo generalnie znaczą to samo, natomiast jeszcze w tamtych czasach, również w dwudziestoleciu międzywojennym na pewnym poziomie, starano się je rozróżniać i w dobrym tonie było je rozróżniać.
Ciekawa jestem, czy Państwo też są w stanie rozróżnić, czym różniła się właśnie taka kawiarnia od kawiarni, od cukierni, generalnie od cukierni też. 801 50 10 22, także 81 743 7383. To troszkę taki savoir-vivre z tego dwudziestolecia międzywojennego, ale może wpadną Państwo na to rozróżnienie. Dlaczego kawiarnia to nie to samo, co kawiarnio, cukiernia? I jak zawsze kontakt z naszą redakcją, także podróże@radiolublin.pl. A może u Semadenich, na przykład w kawiarni, to oczywiście serwowano kawę, a na przykład w kawiarni cukierni, czy też po prostu w cukierni, herbatę. Tak zapytują radiosłuchacze, pisząc do nas na podróże@radiolublin.pl. Drodzy Państwo, no to spróbujmy rozwikłać tę zagadkę. Dziś już takiego rozróżnienia przecież nie ma. Ani na kawiarni cukierni, ani na cukierni, ani na kawiarni używamy tak naprawdę tych pojęć zamiennie. Ale w dwudziestoleciu międzywojennym tym, jak zwraca nam uwagę pani Joanna Schmidt, było zupełnie inaczej.
Otóż kawiarnia to lokal, do którego, jak wiemy, chodzono na kawę, prawda? Natomiast do tej kawy z czasem zaczęto podawać słodycze, ale słodycze bardzo wyrafinowane, prawda? Przepiękne torty zdobione marcepanem, zdobione kandyzowanymi owocami i tak dalej. Ale także były to słodycze, ale takie z górnej półki, powiedzielibyśmy, które dzisiaj no, ładnie wyglądałyby na zdjęciach na Instagramie, prawda? Takie bardzo efektowne. Natomiast cukiernie to lokale, które powstały z dawnych piekarni, które owszem, wyspecjalizowały się w wypiekach słodkich, ale to były to wypieki takie bardziej demokratyczne, czyli jakieś drożdżówki, pączki, prawda, tego typu wypieki drożdżowe. Natomiast bardzo często właściciele lokali, już zwłaszcza od lat między 70., 80. wieku XIX, po prostu te dwa lokale łączyli i rano podawali właśnie pączki, drożdżówki, a im bliżej wieczora, tym wyjeżdżały te super ekstra wyrafinowane i przepiękne słodycze. I właśnie taki lokal mieli tutaj bracia Semadeni, ale mieli go, drodzy Państwo, do początku lat 20. wieku XX, ponieważ wtedy, kiedy zarówno ich ojciec, jak i później bratanek, który prowadził z ojcem tę cukiernię w Warszawie, zmarł, oni po prostu ten lokal sprzedali, a wrócili do Warszawy. Ten lokal sprzedali panu Domańskiemu, ale pan Domański zachował sobie prawo do używania nazwy u Semadeni, no bo nazwa się dobrze kojarzyła. I taki lokal sobie tutaj funkcjonował. No i oczywiście, jako że był przy głównej ulicy, prawda, tej najbardziej reprezentacyjnej części krakowskiego przedmieścia, czyli między katedrą a Ogrodem Saskim, no to był lokalem bardzo często odwiedzanym, tym bardziej, że podawano tutaj bardzo dobrą kawę.
Był to najelegantszy lokal w Lublinie, z tarasem i pięknymi stylowymi meblami, a starzy lubliniacy do dziś nazywają ją cukiernia Semadeniego. Zdaniem Julii Hartwig była to elegancka kawiarnia w stylu wiedeńskim, gdzie można było przeczytać gazetę i napić się dobrej, pachnącej kawy. W lokalu tym bywali przeważnie starsi panowie. Młodzież nie miała wówczas zwyczaju chodzić do kawiarni. Po 1945 roku cukiernia ta została upaństwowiona, odrestaurowana. Straciła niestety swój dawny wystrój, między innymi ta setka stolików o marmurowych blatach, bo to na ulicy dobudowano taką werandę w paryskim stylu, też zniknęła. Straciła także charakter, poziom, a w miejsce kelnerów w białych marynarkach wprowadzono dziewczęta ubrane na ludowo. Ale czy chociaż ten smak kawy pozostał, czy nie bardzo?
Drodzy Państwo, sama kawa, no, od której się kawiarnie wzięły, to oczywiście napój, który pojawił się początkowo na Bliskim Wschodzie, był napojem mahometańskim, napojem Arabów, prawda? I chociaż w Europie, mówię o Wenecji, Włoszech, Anglii, pojawił się już w wieku XVI, to w tej części Europy zaczął być znany dopiero od drugiej połowy wieku XVII, a właściwie od Wiktorii Wiedeńskiej, króla Jana III Sobieskiego. Kiedy to, jak wiemy, była wielka bitwa, Turcy zostali praktycznie zmieceni z powierzchni ziemi, w czasie skutecznego użycia husarii. Turcy musieli uciec, zostawili tabory, gdzie były worki z kawą. Chciano je wyrzucić jako paszę dla wielbłądów. Ale na dworze króla był człowiek, który długo mieszkał w Stambule. Nosił nazwisko Franciszek Kulczycki, świadczył usługi wywiadowcze na rzecz Królestwa Polskiego i generalnie do czego kawa służyła, wiedział, bo tam mieszkał. Zwrócił się z prośbą do dworu, żeby w zamian za jego zasługi te worki mu dano. Zgodzono się, bo nie wiedziano, co to jest. Natomiast Franciszek Kulczycki założył w Wiedniu pierwszą kawiarnię w tej części Europy i kawa okazała się w ogóle bardzo popularna, nie tylko w miastach, ale również, drodzy Państwo, w dworkach szlacheckich, w zaściankach. Stała się aż tak popularna, że 150 lat później pojawił się jeden z najpiękniejszych opisów kawy, jaki w ogóle w naszej literaturze funkcjonuje. I pozwolę go sobie w tym momencie zacytować. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju, jest do parzenia kawy osobna niewiasta. Zowie się kawiarka. Ta sprowadza z miasta, bądź z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby przyrządzania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i kolor miodowego płynu.
Tak jak Państwo słyszą, nasza przewodniczka z wczorajszego spaceru po Lublinie, po tym Lublinie z dwudziestolecia międzywojennego, pani Joanna Schmidt, nie tylko historie, nie tylko daty, nie tylko ważne persony dla Lublina nam tutaj przypomina i przytacza, ale także sięga do klasyki literatury polskiej. Drodzy Państwo, to skąd ten tytuł, skąd ten opis tak naprawdę owej kawy i kawiarki i wszystkiego, co z kawą związane? Skąd został zaczerpnięty? Cóż to za cytat? 801 50 10 22.
Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do parzenia kawy osobna niewiasta. Zowie się kawiarka. Ta sprowadza z miasta, bądź z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby przyrządzania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i kolor miodowego płynu.
Naprawdę przewodniczka z aktorskim zacięciem, bo też przepięknie recytuje nam te frazy naszej klasyki. 81 743 7383. Proszę się zastanowić, czy gdzieś tam w tych czeluściach wspomnień tak naprawdę być może ze szkolnej ławy, z lekcji języka polskiego kołaczą się Państwu właśnie te słowa. Skąd ten cytat tak naprawdę, jaki fragment tutaj przedstawiła nam nasza przewodniczka pani Joanna Schmidt? A czy Państwo wiedzą, skąd ten oto fragment?
Pojawił się jeden z najpiękniejszych opisów kawy, jaki w ogóle w naszej literaturze funkcjonuje i pozwolę go sobie w tym momencie zacytować. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do parzenia kawy osobna niewiasta. Zowie się kawiarka. Ta sprowadza z miasta, bądź z wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby przyrządzania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i kolor miodowego płynu.
Rzeczywiście opis przepiękny. Czy Państwo wiedzą, skąd ten opis? Pojawiły się takie odpowiedzi jak lalka Prusa. Rzeczywiście Bolesław Prus, czyli Aleksander Głowacki, z Lublinem jak najbardziej związany, ale nie jest to ten cytat i nie z tego utworu. Sztukmistrz z Lublina również nie. W takim razie cóż takiego, panie Stanisławie? Dzień dobry.
Dzień dobry. No więc nie, pytanie było dosyć łatwe. Oczywiście chodzi o fragment pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Jak najbardziej, tak. Cieszę się, że pan od razu, po pierwszych dosłownie wersach cytowanych przez naszą przewodniczkę Joannę Schmidt, zareagował i właśnie podał tę prawidłową jak najbardziej odpowiedź. Rzeczywiście zna pan chociaż jakiś fragment z pana Tadeusza na pamięć?
No oczywiście, sama inwokacja to chyba każdy umie, ale powiem szczerze, że tak, chociaż od mojej matury już trochę czasu minęło, to co kilka lat sobie czytam pana Tadeusza w całości. Dosłownie ostatnio czytałem jakieś, ja wiem, ze dwa lata temu, może nawet trochę później niż dwa lata, także no w pewnym sensie nie mówię, że jestem na bieżąco, ale jednak sobie mnóstwo rzeczy przypominam.
Jest pan dla nas inspiracją, panie Stanisławie. Naprawdę i za tę inspirację bardzo dziękujemy. Od razu przypominając sobie właśnie te wersety z pana Tadeusza, przypomina mi się jedna z moich polonistek, która znała, no nie powiem, że całość pana Tadeusza na pamięć, ale rzeczywiście dosłownie trzy czy cztery pierwsze księgi jak najbardziej tak.
To rewelacja.
Prawda? Coś niesamowitego, już chyba takich mentorów i takich nauczycieli nie ma i takiego chyba podejścia również do tej klasyki, do literatury pięknej. A muszę panu powiedzieć, że kiedy wczoraj pani Joanna, nasza przewodniczka, recytowała te fragmenty z pana Tadeusza, padały nawet prośby o to, żeby poszła dalej i do tej śmietanki sięgnęła i do tego wszystkiego, co było już później po tej kawiarce. I muszę panu powiedzieć, że z niesamowitym zachwytem wszyscy uczestnicy spaceru wsłuchiwali się w ten tekst. Więc chyba my jednak tutaj Polacy potrzebujemy, aby ci nasi wieszczowie ciągle byli żywi wśród nas. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Podróże małe i duże.